Dzisiaj skorzystamy sobie z przykładu dosłownego Piotra Zaręby. Tak właśnie trafił w moje ręce, więc chciałbym użyć. Trzy tygodnie temu, jak byłem tutaj na nabożeństwie, to Norbert powiedział takie słowa, że idzie nowe. I widziałem u niektórych z was, że takie było trochę takie poruszenie. Nie? Może jakaś taka lekka nadzieja, idzie nowe. Wiecie, sam lubię czasami nowe rzeczy i sam jakby mnie samego te słowa w jakiś sposób dotknęły. Może jakąś taką iskierką nadziei, że właśnie idzie coś nowego. Ale wiecie, żeby przyszło coś nowego, to czasami musi ustąpić stare. I o tym dzisiaj sobie też powiemy. Że czasami właśnie, żeby przyszło coś nowego do naszego życia, to czasami sami musimy coś w swoim życiu zmienić. Pragniemy nowych rzeczy, pragniemy zmian, ale czasami tak trudno nam coś zmienić. Wiecie, to nawet widać po tym, jak siedzimy latami w tych samych ławkach, że patrzymy na tego kaznodzieję z tej samej perspektywy, że czasami robimy te same gdzieś tam rzeczy i trudno nam wprowadzić jakieś zmiany. A więc chciałbym dzisiaj, właśnie te słowa Norberta zainspirowały mnie do tego, żeby poszukać nowego w Starym i w Nowym Testamencie. Żeby poszukać właśnie, co Bóg mówi na temat nowego. Bo kiedy powiemy sobie, że idzie nowe, to w każdym z nas jest jakieś wyobrażenie. W każdym z nas są może jakieś marzenia, jakieś pragnienia. Każdy z nas wyobraża to sobie inaczej. Że może coś nowego przyjdzie do mojego życia. Że może przyjdzie coś nowego w moim domu, może coś nowego właśnie gdzieś tam w kościele zacznie się dziać, a może w nowy sposób Bóg będzie właśnie mnie używał albo działał w moim życiu. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 43 rozdział. I przeczytam 18-19 werset. Księga Izajasza, 43 rozdział, 18-19 werset. Nie wspominajcie spraw dawnych, przeszłości nie rozważajcie. Oto czynię rzecz nową, teraz kiełkuję. Czy o niej nie wiecie? Zobaczcie, że Bóg przez proroka Izajasza mówi takie słowa do Izraela w bardzo ważnym momencie. W momencie, kiedy Izrael jest przytłoczony, zgnębiony. Kiedy właśnie idzie do niewoli babilońskiej. Kiedy Jerozolima jest w gruzach. Kiedy świątynia jest zniszczona. Kiedy Izraelici wspominają dawne czasy, jak Bóg wyprowadzał naród izraelski z niewoli egipskiej, kiedy Morze Czerwone się rozstąpiło, kiedy Mojżesz i jego lud przeszli właśnie suchą nogą po suchej ziemi, kiedy wojska Faraona, rydwany wojenne zostały zatopione w morzu, kiedy to właśnie Mojżesz śpiewał właśnie pieśń zwycięstwa ze swoim ludem. Takie rzeczy wspominali. Ale był pewien problem, ponieważ pamiętali, co Bóg zrobił dawno temu w tym narodzie. Byli, bym powiedział, nadal religijni, ale serce ich wygasło. W sercu już nie było tej nadziei. W sercu już nie było tego Boga. Nie wierzyli, że Bóg może coś, może w tym momencie zrobić. I Bóg posyła proroka i przez proroka mówi właśnie: oto czynię nowe, już kiełkuję. Czy nie wiecie? Nie wspominajcie dawnych dni. Wiecie, czasami mamy sentyment do dawnych dni i tak sobie czasami wracamy do przeszłości, jak to dawniej było. I mamy tak coś takiego, że tą naszą przeszłość zawsze jakoś idealizujemy. Najbardziej pamiętamy te rzeczy, które były dla nas wspaniałe, które były dla nas dobre. Często w internecie krążą zdjęcia właśnie z dzieciństwa, z mojego pokolenia, gdzie dzieci siedzą na czepaku albo na schodach na ulicy i napis jakiś, że to było dzieciństwo. Dzisiaj, dzisiejsze dzieci tego nie mają. Wiecie, zauważyłem, że nasi ojcowie też mówili, że ich dzieciństwo było lepsze od naszego. A ojcowie naszych ojców, czyli nasi dziadowie, też mówili, że ich dzieciństwo było lepsze. Dlaczego? Dlatego, że to było właśnie ich dzieciństwo. Że to dzieciństwo było adekwatne do danych czasów. Że nasze dzieci, kiedy podrosną, powiedzą, to dzieciństwo było, to było super dzieciństwo. Teraz jest, współczuję się gdzieś tam dzieciom. I zobaczcie, czasami właśnie takie spoglądanie w przeszłość i idealizowanie pewnych rzeczy powoduje, że skupiamy się właśnie na starych rzeczach. Skupiamy się na starociach, a zapominamy o tu i teraz, co tu i teraz się dzieje w naszym życiu. Wiecie, żeby to jakoś troszeczkę zobrazować, wziąłem dzisiaj dwa takie rekwizyty. Pierwsze to banknot, który ma 1000 złotych, który jest tutaj napisany 1000 złotych, z 82 roku. Ten banknot budzi we mnie pewien sentyment, bo przypomina mi tamte czasy. Przypomina mi, jak chodziłem na lody. Jak ktoś mi dał 1000 złotych, mama czy wuja, czy ktokolwiek, to cieszyłem się, że mam gruby pieniądz na tamte czasy dla dziecka. Tu mam bilon, który jest 10 tysięcy złotych z 90 roku. Wiecie, te dwa egzemplarze dzisiaj nic nie znaczą. Nie kupimy za to chleba. Nic nie są warte. Wiecie, do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że czasami wspominamy pewne rzeczy, czasami wspominamy nawet historie biblijne, przerabiamy te historie biblijne, wspominamy, co Bóg zrobił w narodzie Izraela, przypominamy sobie pewne fragmenty, ale one nic nie znaczą, jeżeli Boga nie ma w sercu. Jeżeli nie czujemy tego Boga, czasami bywa tak, że nie czujemy, chcemy Go czuć i pragnąć, to jest zupełnie inna kwestia. Ale czasami bywa tak, że właśnie wchodzimy w takie rytuały, że co niedzielę spotykamy się na nabożeństwie, że raz w miesiącu mamy wieczerzę pańską, że może codziennie, co drugi dzień czytamy Słowo Boże, ale właśnie to jest takie zewnętrzne, a w tym sercu gra nam zupełnie coś innego. Ten duch jest przygaszony. Więc co tak naprawdę się dzieje? Chcę powiedzieć, że historia ma znaczenie, jeżeli odnosi się do czasów dzisiejszych. Jeżeli możemy zastosować ją właśnie w dzisiejszych czasach. Historia króla Dawida ma znaczenie, jeżeli wyciągniemy wnioski i wprowadzimy do swojego życia. Historia Izraela ma znaczenie, kiedy właśnie będziemy się uczyć na tej historii i nie popełniać tych samych błędów albo wprowadzać niektóre rzeczy właśnie w swoje życie. Wtedy ta historia ma znaczenie. Co Bóg miał na myśli, mówiąc, że oto właśnie czynię nowe i że te nowe już kiełkuje, żeby nie wspominać tych czasów właśnie przeszłych. Może właśnie w tym kontekście spójrzmy na kolejne proroctwo, które jest w księdze Jeremiasza tym razem. I to jest 31 rozdział. I przeczytam od 31 wersetu. 31. Jeremiasza. Oto idą dni, oświadczenie Jahwe, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem w rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Które to przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja wśród nich panowałem, oświadczenie Jahwe. Lecz takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, oświadczenie Jahwe. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercu i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą pouczać każdy swego bliźniego i każdy swego brata, mówiąc, poznajcie Jahwe, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmniejszego do największego z nich. Oświadczenie Jahwe. Ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już więcej nie wspomnę. Tłumaczenie dosłowne. Słuchajcie, co Bóg mówi przez proroka Jeremiasza? Że idą dni, kiedy zawrę nowe przymierze, że wypiszę moje prawo na ich sercach. że oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Że nie będą już się nawzajem pouczać, bo będą mnie znali. Że ich grzechu więcej nie wspomnę. Że ich winy zostaną przebaczone. Zobaczcie, to jest takie, bym powiedział, niesamowite, bo to proroctwo wypełniło się w Jezusie Chrystusie. I ono ciągle się wypełnia. I chcę powiedzieć, że my mamy udział w nowym. Chcę powiedzieć, że to właśnie to nowe, które miało nadejść, ono nadeszło w Jezusie Chrystusie w momencie, kiedy właśnie Słowo stało się ciałem. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, Syn Boży, Bóg przyszedł na ziemię, który nauczał, który, bym powiedział, uwalniał ludzi, którzy byli pod siłami ciemności, uwalniał z demonów, uwalniał, uzdrawiał, powoływał uczniów. I zobaczcie, można by powiedzieć, że jakby Bóg robił takie rzeczy w naszych czasach, to może byśmy widzieli to Boże działanie i stuprocentowo byśmy za Nim poszli. Wiecie, mam taką myśl, że gdyby Jezus, gdyby to Jego przyjście przesunęło się w czasie i gdyby przyszedł w dzisiejszych czasach, to może też byśmy Go nie poznali, dlatego że nasze wyobrażenie byłoby inne. Może byśmy się skupiali, tak jak uczeni w piśmie, tak jak faryzeusze, na komentarzach, na naukach rabinicznych, na oczywiście Starym Testamencie, na pismach i tak dalej, ale nie widzielibyśmy właśnie tego momentu, jak Chrystus przychodzi i czyni wielkie, wielkie rzeczy. Otóż, kochani, właśnie Jezus przyszedł i to jest nowa rzecz. To jest to nowe, co się wydarzyło. Pamiętamy, to jest właśnie w Jezusie, mamy to nowe przymierze. Wiemy, że stare to właśnie, to był ten zakon nadany, to prawo mojżeszowe nadane na Synaju. Wyryte na tablicach kamiennych, złożone do skrzyni przymierza. I to jest to stare przymierze. Ale Izrael złamał to stare przymierze. I Bóg daje nowe przymierze. Bóg daje przymierze w Jezusie Chrystusie, że każdy, kto trwa w Jezusie Chrystusie, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, zawiera z Nim nowe przymierze. I ono dokonało się na krzyżu. Zostało przypieczętowane na krzyżu. I to jest niesamowite. Bo tak jak kiedyś człowiek, kapłan, składał ofiarę, tak tym razem Bóg złożył ofiarę z samego siebie, ze swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ale zanim Jezus został złożony w ofierze, zanim umarł na krzyżu, to jeszcze swoim uczniom dał też coś nowego. Co to było? Mówi tak, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Potem poznają, że jesteście moimi uczniami. Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali. Przykazanie oparte na miłości. Coś nowego, miłość. Wiecie, w kościołach dużo mówi się o miłości. Mówi się o tym, o tej miłości agape, że mamy, czasami nawet niektórzy usprawiedliwiają to w taki sposób, że ja nie muszę jakby czuć takiej miłości emocjonalnej do swojego brata, do swojego bliźniego, ważne, że go znoszę. Ale to jest tylko usprawiedliwienie. Miłość polega na czymś innym. Miłość polega, że właśnie w sercu mam drugiego człowieka i życzę mu dobrze. Że widzę, jak on jest w potrzebie, to ja jestem gotów mu pomóc. Że chcę, żeby działo się w jego życiu dobrze, tak jak dzieje się w moim życiu. Nie zazdroszczę, kiedy jemu dzieje się lepiej, a mi gorzej. Ale cieszę się z jego szczęścia. Na tym polega miłość. Że brat do brata wyciąga rękę w różnych sytuacjach. Wiecie, żeby mówi się, że obraz jest więcej wart niż 1000 słów i niestety nie mogłem dzisiaj, nie miałem takiej możliwości, żeby pewien obraz wam pokazać, ale spróbuję wam zilustrować. Umieściłem ten obraz, to zdjęcie na Facebooku. Jest człowiek, który lubi jeździć motocyklami. Wiecie, że motocykle dla mnie mają jakieś tam znaczenie. I jest człowiek, który lubi jeździć motocyklami, jest harlejowcem i ma brata niewidomego. I on jeżdżąc na motorze, tak sobie wyobrażam, patrząc na to zdjęcie, tłumaczę sobie, ubieram to w słowa, wyobrażam sobie, że czuję właśnie taką wolność, kiedy się jedzie na motorze. Jak ktoś jeździ na motorze, to wie. Ten wiatr we włosach, u mnie już może na czole, na twarzy, w brodzie, może nie we włosach, ale wiecie, właśnie to jest ta wolność. On chciał przekazać, żeby ten jego brat właśnie poczuł to samo, właśnie co on czuje, chociaż jest niewidomy. Skonstruował motocykl, taki wiecie, tak jakby który wygląda jakby dwa motocykle złączone razem. Dwie kierownice, dwa silniki, rury wydechowe i tak dalej. I ten ślepy brat siedzi z tyłu, trzyma kierownicę i sobie wyobrażam, jak jadą, wiatr wieje w oczach. Wiatr wieje właśnie gdzieś tam w twarz i we włosach, czuje tą wolność. Wiecie, to jest niesamowite braterstwo. W takim świecie męskim, w moim świecie, bardzo ważne jest braterstwo. Bardzo ważne jest takie męskie braterstwo, gdzie brat za bratem stoi. I właśnie wyobraziłem sobie, że to jest właśnie prawdziwe braterstwo. Że on doznaje, jeden brat doznaje czegoś dobrego, czegoś fascynującego, ma jakąś pasję i chce przekazać tą pasję swojemu bratu, który jest niewidomy i sam do tego nie dojdzie. Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Czasami w naszych sercach uśmiechamy się do siebie, no nie, może nie, nie w sercach, ale bywa tak w kościołach, że ludzie uśmiechają się do siebie, mówią sobie dzień dobry, witają się, ale w sercu myślą o swoim bracie, swojej siostrze jakieś negatywne rzeczy. Źle spostrzegają tych ludzi. I wiecie, bywa czasami tak, no nieważne, nie będziemy jakby w to wnikać. Chciałem podać jakiś tam przykład, ale myślę sobie, że nie ma sensu. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli załóżmy w naszym sercu nie ma tej miłości, nie ma tej życzliwości, ale jest właśnie to taka jakaś, nie wiem, zawiść, gorycz, zranienie, to my po prostu żyjemy często w starym. Nowe jest oparte na miłości. I to jest nowe, które zostawił nam Jezus Chrystus. Jezus w taki sposób patrzył na grzeszników, w taki sposób właśnie z miłości przyszedł na ten świat i właśnie tą miłość nam zostawił. A kolejna rzecz, która się dzieje nowa, to co mamy napisane w Dziejach Apostolskich, idziemy już dalej, gdzie Duch Święty zostaje wylany na zgromadzenie, gdzie Duch Święty pod postacią płomieni ognistych wstępuje na apostołów, gdzie później apostoł Piotr zwiastuje kazanie, nawraca się 3000 ludzi. Powstaje coś nowego. Powstaje nowy lud. Lud kapłański. Lud wybrany. Lud, który po prostu, w którym mieszka Duch Święty, w którym zamieszkuje Bóg. I to jest niesamowite, że ta nowa rzecz, ten Duch jest ciągle wylewany, że ciągle jest rozdawany, że ciągle przychodzi do ludzi, którzy właśnie wyznają swoje grzechy, opamiętują się, którzy przychodzą właśnie pod krzyż, wyznają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ten Duch zostaje dany. To się dzisiaj dzieje również. Fajnie by było, gdybyśmy byli tego świadkami właśnie i widzieli takie Boże przeobrażenie ludzkiego życia. Wiecie, kolejna rzecz to jest to, że właśnie nowa rzecz, to kiedy przychodzi ten Duch Święty, kiedy wstępuje na człowieka, to znowuż dzieje się coś nowego. Bóg daje nam nowe życie. I o tym czytamy w drugiej księdze, przepraszam, w drugim liście do Koryntian. W 5 rozdziale i 17 wersecie. Pewnie znacie ten fragment na pamięć, ale ja pozwolę sobie go przeczytać. Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to po pierwsze, jesteś nowym stworzeniem. Po drugie, stare przeminęło. A po trzecie, wszystko stało się nowe. Bóg wpisuje prawo do twojego serca. Masz nowe myśli, masz nowe pragnienia i serce bije już w innym kierunku. Bije dla kogoś innego, bije dla Boga. To jest właśnie ta nowa natura. Ale wiecie, czasami bywa tak, że chociaż ta stara natura jest martwa i chociaż my to przez wiarę przyjmujemy, że ona zawisła na krzyżu wraz z Chrystusem, to ja mam czasami wrażenie, że żyjemy według starej natury. Że postępujemy według starej natury. Ale żeby było nowe w naszym życiu, a wszyscy tego chcemy, żeby Bóg w nowy sposób działał w naszym życiu, to ja bym powiedział, stare musi odejść. Pan Jezus kiedyś powiedział, że nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków. Nie można tkwić w starym przymierzu i czerpać z nowego przymierza. Jeżeli będziemy czerpać ze starego przymierza, z zakonu, to nie będziemy doświadczali łaski, nie doświadczymy przebaczenia. Nie doświadczymy takiej Bożej miłości, która przychodzi z przebaczeniem, a więc stare trzeba zostawić. Czasami, żeby żyć według nowej natury, starą trzeba zostawić. Nie ma czegoś takiego, że będziemy korzystać z nowego, jeżeli cały czas będziemy tkwili w starym. Jeżeli chcesz doświadczać nowych rzeczy w Jezusie Chrystusie, jeżeli chcesz doświadczać, żeby Bóg jakoś poruszał twoje serce, to co stare, ta stara mentalność, to czasami stare postępowanie musi po prostu odejść. Wtedy Bóg może zacząć działać w naszym życiu zupełnie inaczej. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że żyjąc tutaj na ziemi, właśnie po nowemu, w tej nowej naturze, do której Bóg nas powołał, czasami doświadczamy cierpienia, czasami doświadczamy smutku. Czasami doświadczamy tego, że w sercu nas naprawdę boli. I zmagamy się z różnymi rzeczami, zmagamy się z tym, że czasami przychodzą pewne myśli, jakieś może problemy egzystencjalne, że przyjdzie dzień, kiedy będziemy musieli odejść z tego życia, z tego świata, że Pan nas powoła. I czasami to bywa gdzieś, myślę sobie, trudne, że czasami nie chciałoby się właśnie żegnać z tym życiem, bo w naturze człowieka jest po prostu życie. Bóg powołał nas do życia, powołał nas do życia wiecznego, a więc jasne jest, że w naszym sercu jest pragnienie życia. Ale właśnie czasami tak jest i tak jest, to jest kolej rzeczy, że starzejemy się, że z każdym dniem zbliżamy się do tego momentu, że jeżeli Chrystus wcześniej nie przyjdzie, to wszyscy spotkamy się ze śmiercią. Ale Bóg znowuż nas pociesza i znowuż mówi nam o nowym. I mamy to zapisane właśnie w Księdze Objawienia. Daje nam nadzieję i zobaczcie, że to, co przeczytaliśmy sobie na początku w Księdze Izajasza, w Księdze Jeremiasza, to zaczęło się wypełniać w Jezusie Chrystusie. Ono ciągle się wypełnia, ale wypełni się w pełni, kiedy Chrystus przyjdzie na ziemię, kiedy zaczną się dziać, bym powiedział, nowe rzeczy. Możemy sobie otworzyć, już mówię, Księgę Objawienia, 21 rozdział. Zależy mi na piątym wersecie, ale przeczytam od pierwszego. Objawienie Jana, 21 rozdział. I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga, przygotowaną niczym panna młoda, przyozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos od tronu mówiący: oto namiot Boga z ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludami. I sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie. Ani bólu, ani krzyku, ani znoju już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. I powiedział ten, który siedzi na tronie: oto wszystko czynię nowe. I dodał: napisz, te słowa są wierne i prawdziwe. Zobaczcie, znowuż Bóg daje nam obietnicę. Daje nam obietnicę nowego Jeruzalem. Daje nam obietnicę, że będziemy z Nim obcować, że On będzie właśnie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem. Że będziemy z Nim właśnie cały czas w Jego obecności. Że to będzie niesamowite, ale znowuż stare musi przeminąć. Przeminie ziemia, przeminie niebo, śmierci nie będzie, cierpienie też przeminie, te wszystkie nawet złe rzeczy przeminą i nastanie właśnie gdzieś nowe. I wtedy wypełni się całkowicie to proroctwo, które mamy w Księdze Jeremiasza, albo też później w Księdze Joela. Zobaczcie, że Bóg chce również dzisiaj czynić nowe rzeczy, ale nie w taki sposób, jak my chcemy, żeby On czynił. On ma swój plan i On ma swoje sposoby. Pozwólmy Mu działać w naszym życiu i pozwólmy Mu działać w naszym Kościele. Zobaczcie, jeszcze raz chcę powiedzieć, podsumować i już skończyć, że Bóg mówi, że czasami nie warto wspominać rzeczy, jeżeli w naszym sercu nie ma pragnienia Boga. Jeżeli skupiamy się na różnych innych rzeczach. Wtedy historie biblijne, słowo nie ma sensu, bo nic nie wnosi w nasze życie. Druga rzecz to proroctwo, które sobie przeczytaliśmy, wypełniło się w Jezusie Chrystusie. To jest to nowe przymierze. Bóg daje nam nowe przykazanie, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Chciałem dodać, pominąłem to, ale myślę sobie, że też powiem, że wiecie, taką wzajemną miłość czasami widać na pogrzebach. Ile dany brat był dla nas ważny? Czy idę na ten pogrzeb, czy nie idę na ten pogrzeb? Czy idę go z szacunkiem pożegnać, czy po prostu jest mi obojętne to właśnie pożegnanie? W tym też przejawia się miłość. Jezus mówi, właśnie miłość wam zostawiam. Daję wam ducha, ale zobaczcie, Duch Święty, żeby stąpił na człowieka, podkreślam, Jezus musiał odejść. Najpierw Jezus odszedł do swojego Ojca. Duch Święty zszedł i został wylany na, jest, tak jak Joel mówi, na wszelkie ciało, czyli na każdego, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa. Przez to Bóg czyni w człowieku nową naturę i żyjemy w nowy sposób. To nie znaczy, że nie doświadczamy cierpienia. To nie znaczy, że nie doświadczamy smutku. Ale jest obietnica, która mówi nam, że Bóg w pełni wypełni swoje słowo w momencie, kiedy przyjdzie po swój Kościół, kiedy to się stanie, kiedy stara ziemia i stare niebo przeminie i wszystko stanie się nowe. Będzie nowa Jerozolima, będzie Bóg, a my będziemy Jego ludem. To jest niesamowite, że Bóg właśnie chce czynić nowe rzeczy, ale chce je czynić po swojemu. Izrael miał swój pomysł na Boga i miał swój pomysł na Mesjasza i do dzisiaj tkwi w tym błędzie, czekając na Mesjasza. Nie dajmy się gdzieś tam zwieść swoim wyobrażeniom, tylko po prostu zaufajmy Bogu w tym, co On do nas mówi. Dajmy się Jemu prowadzić. Amen? Zapraszam do modlitwy. Jeżeli Twoje serce Cię pobudza, możesz pomodlić się. Możesz pomodlić się krótkimi słowami, możesz wylać swoje serce. Bóg chce, żebyś do Niego mówił. Zachęcam Ciebie. Ja zakończę modlitwą.